aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Bronk.
Konfesjonał to nie pralnia, ale miejsce spotkania z przebaczającym Bogiem, mówił o tym papież Franciszek na porannej mszy.
Zwierzchnik prawosławnych Koptów żąda od władz egipskich zapewnienia chrześcijanom bezpieczeństwa i równości. W przyszłym miesiącu wybiera się on do Watykanu.
Kościoły wschodnie stosujące kalendarz juliański rozpoczęły Wielki Tydzień.
Witamy w poniedziałek 29 kwietnia i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Wstyd za własne grzechy to cnota, która przygotowuje pokornego do przyjęcia Bożego przebaczenia. Zwrócił na to uwagę papież podczas porannej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. W liturgii wzięła udział grupa pracowników administracji dóbr Stolicy Apostolskiej.
W homilii Franciszek nawiązał do słów z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg, będąc wiernym i sprawiedliwym, odpuści je nam i oczyści nas wszelkiej nieprawości. Jak stwierdził kaznodzieja, w tych słowach zawiera się istota misji Jezusa. To właśnie dzieje się w sakramencie pojednania, nawet jeśli spowiedź często wydaje się nam rodzajem pralni.
Jednak Jezus w konfesjonale to nie jakaś pralnia. To jest spotkanie z Jezusem, które nas oczekuje, które czeka na nas takich, jakimi jesteśmy. Panie, widzisz, jaki jestem. I wstydzimy się powiedzieć prawdę, co zrobiliśmy czy pomyśleliśmy. Jednak wstyd to prawdziwa cnota chrześcijańska, ale i ludzka. Ta zdolność do zawstydzenia. Nie wiem, czy tak się mówi po włosku, ale w moich stronach na takiego, kto nie umie się wstydzić, mówi się bezwstydnik, bo jest niezdolny do odczucia wstydu. A wstyd to cnota człowieka pokornego.
Jak zaznaczył papież, aby doświadczyć, że Jezus jest naszym rzecznikiem wobec Ojca, należy stanąć przed Bogiem w prawdzie naszych grzechów, ale także z ufnością i radością, bez makijażu. To wymaga pokory i cichości.
Pokora i cichość są jakby ramą chrześcijańskiego życia. Chrześcijanin zawsze postępuje w pokorze i cichości, a Jezus czeka na nas, by nam przebaczać. Możemy jednak postawić pytanie, czy pójść do spowiedzi to nie jest przypadkiem zgodzić się na serię tortur? Nie, to znaczy pójść, by chwalić Boga, bo oto ja, grzesznik, zostałem przez Niego zbawiony. Czy czeka on na mnie z rózgami? Nie, z delikatnością, by mi przebaczyć. A jeśli jutro zrobię to samo? Idź drugi raz i jeszcze raz i jeszcze. On zawsze na nas czeka.
Natomiast dzisiejszy papieski wpis na Twitterze dotyczył jeszcze innej chrześcijańskiej cnoty. Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego, napisał papież Franciszek.
Tragicznym wydarzeniem, a zarazem przestrogą dla świata polityki, nazwał wczorajszą strzelaninę w Rzymie przewodniczący włoskiego episkopatu. Do tragedii doszło przed kancelarią premiera, gdzie 49-letni mężczyzna zaczął strzelać do zebranych, gdy nie doczekał się obradujących polityków. Ranni zostali dwaj karabinierzy oraz kobieta w ciąży. Po przesłuchaniu prokurator stwierdził, że mężczyzna działał w akcie desperacji po utracie pracy i rozejściu się z żoną.
Komentując zdarzenie, kardynał Angelo Baniasco stwierdził, że wobec rosnącej rozpaczy ludzi borykających się z trudnościami w pracy, z bezrobociem i innymi problemami społecznymi, władze nie mogą pozostawać bierne. Stąd, jak dodał, desperacki gest mężczyzny jest wołaniem do polityków i wszystkich ludzi odpowiedzialnych za losy kraju. Trzeba współpracy, jedności, a nie podziałów. Potrzebujemy reform i ogromnej determinacji wszelkich sił politycznych, a nie szukania wykrętów, stwierdził przewodniczący włoskiego episkopatu. Słowa te padły kilka godzin po zaprzysiężeniu nowego rządu.
Zwykły ksiądz przewodniczył pogrzebowi chińskiego biskupa Aloysiusa Jinluxiana. Komunistyczne władze uniemożliwiły bowiem udział w nim biskupowi koadiutorowi Szanghaju Tadeusowi Maadakinowi. Mimo ograniczeń i zwykłego dnia pracy w uroczystościach wziął udział ponad 1000 wiernych i 60 kapłanów. Jeden z uczestników liturgii podkreślił, że zmarły hierarcha, choć nigdy nie był w jawnej opozycji do rządu, przyczynił się do wzrostu i umocnienia kościoła w Chinach.
Problemem, który ujawnił się już na pogrzebie, będzie teraz sukcesja. Liturgii powinien bowiem przewodniczyć biskup Dakin. Ten jednak po swych święceniach biskupich oficjalnie wystąpił z podległego władzom Stowarzyszenia Patriotycznego i został za to skazany na areszt domowy i izolację w seminarium w Szeszan. Nieuznawana przez Watykan Konferencja Biskupia Kościoła Katolickiego Chin pozbawiła go nawet tytułu biskupa Szanghaju. Sekretarz Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów przypomniał jednak, że mianowany on został biskupem koadiutorem tego miasta i nikt poza papieżem nie może tego zmienić.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Koptyjski papież Aleksandrii domaga się od prezydenta Egiptu i jego rządu położenia kresu dyskryminacji chrześcijan. Żądanie podjęcia konkretnych kroków przeciw przemocy ze względów religijnych patriarcha Teodor II wysunął w wywiadzie opublikowanym na łamach oficjalnego egipskiego dziennika Al-Ahram.
Zwierzchnik prawosławnych Koptów przypomniał ataki, w których tylko w ostatnim miesiącu zginęło 7 chrześcijan. Skrytykował też władze państwowe, które wprawdzie złożyły kondolencje, ale to zdaniem Teodora nie wystarcza. Winny one zapewnić równość wszystkim obywatelom, bo Koptowie należą do tkanki społecznej i do historii Egiptu tak samo jak tamtejsi muzułmanie. Tymczasem są dyskryminowani. Nie pozwala im się na budowę kościołów, nie dopuszcza do wyższych stanowisk w państwie i w przedsiębiorstwach. Patriarcha Aleksandrii zwrócił uwagę, że taka sytuacja coraz częściej skłania koptyjskich chrześcijan do emigracji z Egiptu.
W przyszłym miesiącu patriarcha chce odwiedzić papieża Franciszka. 40 lat temu, w maju 1973 roku, jego poprzednik, Szenuda III, spotkał się w Rzymie z Pawłem VI i podpisał z nim ważny dokument ekumeniczny, wspólną deklarację chrystologiczną. Jak poinformował koptyjski patriarchat Aleksandrii, Teodor ma być w Watykanie 11 maja.
Islamska organizacja Młodych z Anatolii będzie urządzać co piątek przed kościołem Hagia Sofia w Istambule modlitwy o przywrócenie tam meczetu. Zapowiedziano to na konferencji prasowej z okazji 560. rocznicy zdobycia Konstantynopola przez Turków. Świątynię wzniesioną w VI wieku pod wezwaniem mądrości Bożej sułtan Mehmed Zdobywca zaraz po wejściu do Konstantynopola w 1453 roku kazał zamienić na meczet. Był to wtorek, a już w piątek muzułmanie tam się modlili.
Przed 80 laty władze świeckiego państwa tureckiego zamieniły obiekt na muzeum. Obecnie różne grupy islamskie domagają się, by znowu stał się on meczetem. Wspomniana organizacja Młodych z Anatolii wysunęła to żądanie już w ubiegłym roku, a w ostatnich 2 tygodniach zebrała ponad 10 tysięcy popierających je podpisów. W parlamencie już w lutym wzięto pod uwagę możliwość rozpatrzenia odnośnej petycji obywatelskiej.
Warto zwrócić uwagę, że w Turcji 7 dawnych bazylik chrześcijańskich pod wezwaniem mądrości Bożej było do niedawna muzeami i 5 z nich zamieniono już w ostatnich latach na meczety. 6. Hagia Sofia w Trabzonie też ma wkrótce stać się meczetem. Patriarchat Konstantynopola zaprotestował przeciw temu, przypominając, że w tym tureckim mieście nie trzeba przecież większej liczby meczetów. Prawosławnych też tam nie ma, więc niech lepiej bazylika pozostanie muzeum jak dotąd, stwierdził rzecznik patriarchatu.
Do zwrotu świątyń, które należały do Ormian, wezwali Turcję patriarchowie Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. We wspólnym oświadczeniu Karekin II z Eczmiadzynu i Aram I z Cylicji przypominają, że za 2 lata minie 100. rocznica ludobójstwa Ormian w Imperium Osmańskim, w wyniku którego zginąć mogło nawet 1,5 miliona ludzi. Od 100 lat tamtejsi Ormianie żyją w diasporze, a zagrabiony im majątek nie został dotąd zwrócony.
Turcja, w przeciwieństwie do wielu państw i instytucji europejskich, sprzeciwia się określaniu tamtych wydarzeń mianem ludobójstwa. Co więcej, nie uznaje roszczeń Ormian o odszkodowania.
Patriarchowie domagają się zwrotu zagrabionego majątku, w szczególności kościołów, oraz zadośćuczynienia cierpieniom pokrzywdzonych i uznania przez Turcję zbrodni z czasów I wojny światowej za ludobójstwo. Jednocześnie proszą o modlitwę za ofiary tragedii oraz apelują o pojednanie, przypominając słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian: Bóg nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju.
Wielki tydzień, nazywany Siedmicą Męki Pańskiej, rozpoczęli rosyjscy prawosławni. W tym czasie w cerkwiach sprawowane są liturgie przygotowujące do upamiętnienia męczeńskiej śmierci i drogi krzyżowej Chrystusa.
Wierni rosyjskiego prawosławia wezwani są do uczestnictwa we wszystkich liturgiach Wielkiego Tygodnia, do współumierania z Chrystusem, żeby z Nim doświadczyć zmartwychwstania w noc paschalną i cały następujący po niej biały tydzień. Jak mówią ojcowie wschodni, w tych dwóch tygodniach połączonych nocą paschalną chrześcijanin może przeżyć świadomie odnowienie swojego chrztu, nawet jeśli był ochrzczony jako niemowlę i nic z tamtego wydarzenia nie pamięta. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Ponad 70 katolickich kościołów południowo-wschodniej Nigerii zostało spalonych bądź zdemolowanych. Przedstawiciele katolików mówią o ogromnym spustoszeniu w stanie Benue. Wciąż niszczone są świątynie parafialne, a wierni opuszczają je, chroniąc się w innych wioskach. Także wiele szkół należących do tamtejszej diecezji Makurdi zostało zdewastowanych. Rzecznik prasowy lokalnej policji twierdzi, że władze nie są poinformowane o zniszczeniach na taką skalę, a ludzie spekulują na temat wydarzeń, które nie miały miejsca. Wciąż trwają konflikty między muzułmańskimi Fulanami, którzy są pasterzami, a chrześcijańskimi rolnikami z grupy etnicznej Tif. Policja zaś nie interweniuje.
Miesiąc po przejęciu władzy przez rebeliantów na terenie całej Republiki Środkowoafrykańskiej wciąż dochodzi do napaści na ludność cywilną. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych tylko w zeszłym tygodniu w Bangi ofiarami zamieszek padło blisko 30 dzieci. Według raportu ONZ wśród rebeliantów znajdują się młodzi żołnierze nawet w wieku 10 lat.
Na południu kraju członkowie ugrupowania Seleka dopuszczają się licznych grabieży i porwań dla okupu. Miasto Bayanga całkowicie opustoszało, ponieważ jego mieszkańcy uciekli do lasów w poszukiwaniu schronienia. Z kolei na południowym wschodzie, w okolicach miast Uango i Bangassu, zginęła grupa młodych ludzi, która broniła przed splądrowaniem lokalnego kościoła katolickiego. W odwecie napastnicy zamordowali cywilów, podpalili kilka domów i ograbili świątynię.
Konferencja wyższych przełożonych zakonnych na Filipinach dała wyraz dezaprobaty i frustracji skutkami 3-letnich rządów prezydenta Benigno Aquino. Dotyczy to zwłaszcza totalnej klęski walki administracji z korupcją, sięgającej między innymi niektórych kongresmenów i senatorów, jak też licznych przypadków nieprzestrzegania podstawowych praw człowieka. Zakonnice i zakonnicy wyrażają także oburzenie sposobem prowadzenia przez rząd polityki w dziedzinie ekologii czy reformy rolnej.
Najmocniej podkreślane są kwestie bezpieczeństwa. Dzień po dniu w tak wielu miejscach nie mają końca zabójstwa, jak gdyby była to normalna rzecz, która może się dziać w takim cywilizowanym i chrześcijańskim kraju jak nasz, czytamy w dokumencie. Chcemy wołać razem z ofiarami bezprawnych morderstw, których liczba rośnie każdego dnia. Co te zabójstwa oznaczają? Czy wróciliśmy do dawnych czasów, gdy królowała anarchia? Retorycznie pytają zakonnice i zakonnicy. Konferencja wyższych przełożonych wskazuje też na kontrast między rządową propagandą sukcesów gospodarczych, a licznymi innymi nieprawidłowościami, gdy chodzi o praworządność, prawa człowieka i kwestie społeczne. W dokumencie zwraca się uwagę na ogromne obszary skrajnej nędzy na Filipinach, słuszne niezadowolenie rolników, ataki na integralność stworzenia czy handel kobietami i dziećmi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.